do zapisania się do tej struktury, wejścia, tak, bo ja też jakby no, rozumiem, że czyjś rodzice mogą zmienić zdanie, rozumiem, że uczeń może zmienić zdanie w międzyczasie, rozumiem, że są różne wypadki, przypadki losowe, gdzie ta deklaracja nie pozostaje ostateczną do końca cyklu. I to jest jakby zrozumiałe i nikt, nie sądzę, żeby ktoś o zdrowych zmysłach negował możliwość wyjścia z tych struktur organizacyjnych. I jedno drugiemu nie zaprzecza w żaden sposób, ponieważ no, jeżeli jest uczeń, który jest uczniem grupy międzyoddziałowej czy oddziałowej z nauczaniem języka mniejszości, składa taką deklarację o rezygnacji, no to w sposób naturalny jakby wychodzi z tej struktury organizacyjnej, czyli z oddziału tego, gdzie jest to nauczanie i przechodzi do tego, gdzie tego nauczania nie ma. Jeżeli taka sytuacja funkcjonuje w obrębie danej szkoły. Tutaj w przypadku, jeżeli cała szkoła jest objęta tym zadaniem ustawowym, więc jakby no w sposób naturalny jest to czymś oczywistym, że jakby nie ma przymusu uczenia się w danej szkole o danej specyfice. Przecież, a z kolei jest ona ogólnie dostępna dla wszystkich, którzy chcą uczyć się języka danej mniejszości. Też bez względu na to, jakimi motywami ci uczniowie czy rodzice się kierują, zapisując swoich uczniów, swoje dzieci do danej szkoły, czy do danego oddziału, czy na zajęcia w ramach grup międzyoddziałowych, czy międzyszkolnych. Więc panie ministrze, to nie jest tak, że pan dyrektor, cytując, chce kogoś zmusić. Absolutnie tak to nie wygląda. Ja się poczułem pana słowami jakby no taki trochę zaatakowany, może to za duże słowo, ale dotknięty tak. To jakby no po to jest też pewnie ta rozmowa, żeby właśnie nie było jakichś nieporozumień. Wiem też, jak ogromną rolę odgrywają licea w Bielsku i w Hajnówce dla całej mniejszości białoruskiej, ponieważ jasne sygnały miałem od środowisk i liderów i przedstawicieli różnych stowarzyszeń. Wiem, że też te stowarzyszenia rozmawiały z panią kurator, przedstawiając swoją ocenę sytuacji i ten problem dotyka naprawdę całą mniejszość białoruską. To jest duża skala. Tym bardziej powinno to zachęcać do no, podjęcia działań, które nie będą budziły kontrowersji w całym środowisku i pozwolą zachować istniejący stan rzeczy, a nie go zmieniać czy burzyć. To tyle w kwestii odniesienia się do wypowiedzi. Dziękuję.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Ja tak zrozumiałem pana wypowiedź i stąd być może takie określenie, które pana zachęciło do tego, aby zabrać jeszcze głos. Jeszcze raz przypomnę, podstawowym zadaniem szkół funkcjonujących w polskim systemie oświaty, a mówimy w tym także o szkołach, w których uczą się uczniowie chcący uczyć się swego języka mniejszościowego bądź języka regionalnego, podstawowym zadaniem takiej szkoły jest możliwość zdobycia wykształcenia, zdobycia wiedzy, umiejętności, które pozwolą funkcjonować w polskim społeczeństwie. To jest podstawowe zadanie szkoły, wszystkich szkół na różnym poziomie nauczania. Część tych szkół ma dodatkowe zajęcia, w tym wypadku z nauką języka mniejszości białoruskiej, bo mówimy tak naprawdę o tych dwóch szkołach, przynajmniej tak rozumiem wypowiedź pana dyrektora. Ale wyraźnie podkreślę, z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej. Czy w związku z tym według pana dyrektora uczeń, którego rodzice na początku zadeklarowali chęć, oprócz standardowego wykazu przedmiotów, które obowiązują w każdej szkole w Polsce i dodatkowo zadeklarował, że chce, aby uczeń jeszcze dodatkowo uczestniczył w zajęciach z języka białoruskiego, jeżeli po roku, dwóch czy trzech uzna, że jednak nie chciał, z różnych powodów, już abstrahując od tego, dlaczego taką decyzję podejmuje, to według pana taki uczeń nie może uczyć się w tej szkole. Ale proszę mi wytłumaczyć dlaczego. Przecież język białoruski nie jest językiem obowiązkowym w tej szkole. Jest językiem, który został wybrany na zasadzie dobrowolności, bo tak stanowi polskie prawo. I jeżeli teraz rodzice ucznia decydują, że uczeń z jakiegoś powodu nie chce, bądź rodzice nie chcą, aby kontynuował tę naukę, to jaką przeszkodę pan widzi, aby uczeń mógł nadal kontynuować naukę w tej szkole? Przecież nie ma żadnej podstawy formalno-prawnej, która nakazuje wykreślenia tego ucznia z listy uczniów danej szkoły. Przecież nikt z tego powodu, że jeden, dwóch czy pięciu uczniów rezygnuje z dodatkowej, jeszcze raz podkreślę, dodatkowej nauki języka mniejszości, wcale nie oznacza, że szkoła przestaje prowadzić działania na rzecz tej mniejszości, że organizuje imprezy kulturalne, konkursy, nadal naucza pozostałych uczniów języka mniejszości narodowej. Przecież zmiana woli kilkorga rodziców nie zmienia sposobu funkcjonowania placówki. Ona nadal może prowadzić działania na rzecz danej mniejszości narodowej czy etnicznej. To przecież niczego nie zmienia. Stąd ja powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, skąd u państwa tego typu problem. Rozumiem, że jest to no, jakiś problem, bo chyba w jednej ze szkół była sytuacja, że cała klasa po prostu zrezygnowała z nauki dodatkowej języka mniejszości narodowej, co oznacza, że na przykład nauczyciel będzie miał mniej godzin. Ale przecież to rodzice decydują o tym, czy chcą, aby ich dziecko uczyło się dodatkowo języka mniejszości, czy też nie.
Bardzo proszę, aczkolwiek mam takie wrażenie, że no, nie ukrywam, że też trochę się w tym obszarze poruszam edukacyjnym od strony samorządowej. Wydaje mi się, że ta odpowiedź pana ministra jest dość jednoznaczna i powiem szczerze, dla mnie przynajmniej oczywista. Więc no, wydaje mi się, że dwa głosy wybrzmiały i to tak. Mamy głos pana doktora Kuprianowicza jeszcze w tym temacie, więc zobaczmy, może nasza dyskusja zmieni troszkę tor. Bardzo proszę, panie doktorze.
Panie współprzewodniczący, panie przewodniczący, szanowni panie ministrze, szanowni państwo, właśnie po to są posiedzenia Komisji Wspólnej, abyśmy wyjaśnili sytuację, gdy wzajemnie się nie rozumiemy. No i właśnie teraz mamy chyba taką wzorcową sytuację, gdy nie ma wzajemnego zrozumienia, gdy coś jest oczywistym dla strony rządowej, i coś jest oczywistym dla strony mniejszościowej, tylko jest oczywistym ze znakiem odwrotnym, bo właśnie do czynienia z taką sytuacją mamy w tym momencie. Tak jak mówiłem wcześniej, system funkcjonowania szkół tak zwanych mniejszościowych, czyli szkół, w której wszyscy uczniowie uczą się języka mniejszości i biorą udział w działaniach podejmowanych przez szkoły na rzecz zachowania tożsamości mniejszości, ten system funkcjonował przez lat kilkadziesiąt. Ta nowa interpretacja przepisów, która się obecnie pojawiła ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, oznacza likwidację tego dotychczas istniejącego systemu. Ja nie mówię o tym, o czymś teoretycznym, ale o czymś, co praktycznie funkcjonowało. Myślę, że bardzo ostre padły słowa ze strony pana ministra o chęci przymuszania kogoś do czegokolwiek. Problem polega na tym, że tutaj nikogo do niczego nie zamierza przymuszać, tak przynajmniej przypuszczam. Ponieważ wcześniej w praktyce było tak, że uczeń, który chciał uczyć się języka mniejszości, czy którego rodzice uznali, że powinien on uczyć się języka mniejszości jako swojego języka ojczystego, podejmowali decyzję, że wysyłali tego ucznia do szkoły z dodatkową nauką języka mniejszości, czy do szkoły z nauką w języku mniejszości, bo takie szkoły też przecież istnieją. I w momencie, gdy zmieniał decyzję, ten uczeń po prostu zmieniał szkołę. Podobnie jak dzieje się w przypadku oddziałów. Jeżeli w jakiejś szkole jest oddział z nauczaniem w języku mniejszości albo języka mniejszości, gdy uczeń decyduje się na rezygnację z tego, jest przesuwany do innego oddziału, ponieważ trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tego oddziału, gdy jeden z uczniów nagle nie chodzi na jedne zajęcie. Chciałem też zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra edukacji, nauka języka mniejszości nie jest przedmiotem dodatkowym dla ucznia, ale przedmiotem obowiązkowym. Ta nowa interpretacja przepisów, która obecnie pojawia się ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, może oznaczać, że ministerstwo stoi na stanowisku, że nie mogą istnieć szkoły, w których wszyscy uczniowie uczą się języka mniejszości. Czyli ten system, który był dotychczas, jest narażony na, tak jak tutaj bardzo ostro, ale chyba niestety trawnie ujął pan Igor Łukaczuk, może zostać zdewastowany. Ja nie widzę tutaj problemu w tym, podobnie jak w sytuacji na przykład, gdy mamy szkołę dwujęzyczną, gdzie nauczany jest język, gdzie nauczanie jest w języku polskim i włoskim na przykład, czy w polskim i angielskim, i jakiś uczeń decyduje się na to, że już nie chce dalej uczyć się w tych dwóch językach, to on po prostu zmienia szkołę. Na czym polega problem, że taka sama sytuacja może zaistnieć, jak to w praktyce odbywa się już od wielu dziesięcioleci, w przypadku szkół z nauczaniem w języku czy z dodatkową nauką języka mniejszości. Tak jak mówiłem wcześniej, chodzi to tutaj nie tylko o samo nauczanie konkretnych przedmiotów, ale także o całokształt działań służących zachowaniu tożsamości uczniów należących do mniejszości. I te wszystkie szkoły, czyli szkoły ukraińskie, białoruskie czy litewskie, odgrywają bardzo ważną rolę dla tych trzech mniejszości w całym systemie oświaty mniejszościowej. Stąd też gorąca prośba ze strony mniejszości o to, aby pochylić się nad tym problemem i nie niszczyć tego systemu, który istnieje już od wielu dziesięcioleci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. O głos prosiła pani dyrektor szkoły podstawowej numer 8 z ukraińskim językiem nauczania, pani dyrektor Ludmiła Tchórz. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tak, chwileczkę, już. Dzień dobry. Troszkę się spóźniłam, bo miałam problemy z zalogowaniem się. Akurat nie włączyła się aktualizacja w komputerze. Jestem dyrektorem szkoły podstawowej numer 8 z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach. Słuchałam ostatnich 15 minut wypowiedzi i mam pytanie, jaki będzie zapis, ponieważ jesteśmy szkołą z ukraińskim językiem nauczania, a więc rodzic, który wybiera dla dziecka szkołę, deklaruje nauczanie w języku ukraińskim i tutaj jest również nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej, bo inaczej nie może się to dziecko znaleźć w naszej szkole, skoro nie ma takiej deklaracji. I dodatkowo wybiera przedmiot historia Ukrainy, a także geografia Ukrainy, bo mamy taką możliwość, organ prowadzący wyraził zgodę na takie zajęcia jak geografia Ukrainy. Uczeń w takiej szkole też będzie mógł zrezygnować z nauczania języka ukraińskiego. Chodzi o to, jak będzie sprecyzowane w rozporządzeniu te zapisy, żeby nie stworzył się chaos i nagle w mojej szkole, czy w szkole w Górowie Ławeckim, która ma taki sam status szkoły z ukraińskim językiem nauczania, pojawi się interpretacja, że nie musisz chodzić na język ukraiński, ponieważ możesz na każdym etapie wypisać się z tego języka ukraińskiego. Czy możesz nie przystępować do matury, ponieważ w czwartej klasie zrezygnuje z nauczania języka ukraińskiego w szkole z ukraińskim językiem nauczania. Jesteśmy szkołami, które od początku istnienia, czyli od 90 roku, mają taki statut i taki status. Żeby nie było to jakoś, rozumiem, szkoły z dodatkową nauką języka białoruskiego, bo takie są szkoły, czy szkoła z dodatkową nauką języka ukraińskiego też może być taka powołana. Tu sprawa jasna, jeśli dziecko nie chce chodzić na język ukraiński, to się wypisuje, tak? Rodzic go wypisuje. Jak te zapisy, czy te zmiany, które są proponowane, będą funkcjonowały odnośnie naszych szkół z ukraińskim językiem nauczania, żeby to nie było ujednolicone, że każde dziecko może zrezygnować z nauki języka mniejszości narodowej w szkole z ukraińskim, czy powiedzmy z białoruskim językiem nauczania.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Nie ma więcej pytań. Bardzo prosimy przedstawicieli mniejszości romskiej, pan Bladycz, asystent edukacji romskiej, bardzo proszę.
Bosman, asystent edukacji romskiej, ale nic się nie stało. Ja bym chciał jeszcze dopytać, bo mi się wydaje, że tu chodzi też o to, że są języki obowiązkowe w danej szkole, a też język jest dodatkowy. I z tego dodatkowego, no to każdy uczeń może zrezygnować, tak samo i nasz romski. Jak jest jakiś dodatkowy, no to może z tego zrezygnować. A jeżeli jest obowiązkowy język, no to nawet jak na przykład w pani szkole, bo nie wiem jak to jest, jeżeli jest obowiązkowy, no to uczniowie nie mogą zrezygnować. Ale jak jest nieobowiązkowy, to tak. I chciałbym też dopytać, bo to też mnie bardzo interesuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I
panie dyrektorze, jeszcze pan Karol Kwiatkowski,
wiceprezes Centralnej Rady Romów w Polsce.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja tylko dwa słowa, bo już bardzo dużo ustawy zostało powiedziane, tylko chciałbym podkreślić wagę języka dla każdej mniejszości. Język jest bardzo istotny dla każdej mniejszości jako zachowanie pewnej tradycji, pewnej tożsamości, pewnej niezależności. I tutaj ja oczywiście rozumiem tą ustawę, że ona troszeczkę nie dotyczy osób ze społeczności romskiej, bo jest nas w Polsce troszeczkę za mało i bardzo ciężko z tej ustawy jak gdyby korzystać w naszym przypadku, ale też to jest bardzo istotne, abyśmy mieli możliwości zachowania swojego języka i tożsamości, i tutaj też bardzo podobnie jak inne mniejszości, więc tutaj jak najbardziej zależy, myślę, wszystkim mniejszościom, aby móc jak gdyby prowadzić nauczanie w języku swoim ojczystym, bo jest to nośnikiem naszych tradycji i kultury. To jest jak gdyby bardzo istotna kwestia, więc absolutnie tutaj nie chcę wnikać. Myślę, że już przedmówcy dużo powiedzieli na ten temat, ale też mniejszości, które są mniej liczne, myślę, że myślą podobnie, że również chcieliby wzmacniać swoją tożsamość przez zachowanie języka, który jest pewnym fundamentem dla każdej kultury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie widzę, panie ministrze.
Jeszcze raz powtórzę, bo pani dyrektor sugerowała, że mają się zmienić przepisy. Nie, nikt nie zmienia ani ustawy, ani rozporządzeń dotyczącej tej kwestii. Tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, resort edukacji nadal chce, aby osoby utożsamiające się z daną mniejszością narodową bądź etniczną mogły uczyć się swego języka, swojej historii, swojej kultury i niczego tutaj nie zmieniamy. Wyraźnie chcę to podkreślić. Natomiast wydaje się, że część placówek niewłaściwie po prostu stosowała prawo. Na przykładzie tej szkoły, o której mówiła pani dyrektor, nie pamiętam, w Iłowie chyba, tak? W Bartoszycach, przepraszam. Tam jest odmienna sytuacja niż w szkołach białoruskich, o których wcześniej mówiliśmy. Tam pani dyrektor wyraźnie wspomniała o tym, że językiem wykładowym jest język ukraiński. Ja przynajmniej tak to zrozumiałem. Więc jeżeli ktoś wybiera tego typu szkołę, no to oczywistym jest, że język ukraiński jest językiem wykładowym matematyki, fizyki i tak dalej, i tak dalej. Więc osoba, która nie chce, aby po ukraińsku te przedmioty były wykładane, no to w zasadzie nie ma możliwości i nie zna tego języka, nie ma możliwości, aby zostać uczniem tej szkoły. Natomiast czym innym jest nauka języka mniejszości narodowej jako języka dodatkowego. Bo jak rozumiem, język ukraiński w przypadku szkoły w Bartoszycach jest językiem wykładowym, więc tam uczeń, który nie zna języka ukraińskiego, nie może praktycznie zostać uczniem tej szkoły. Natomiast on, zgodnie z polskim prawem, nie ma obowiązku, aby dodatkowo chodzić na zajęcia z języka mniejszości ukraińskiej, czy języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej, bo są to zajęcia dodatkowe. I tak samo jest w przypadku szkół z dodatkową nauką języka białoruskiego. Ten język nie jest językiem obowiązkowym, tylko jest językiem, który rodzice dodatkowo wybierają jako język, który będzie wykładany oprócz przedmiotów obowiązkowych w szkole. A przedmiotami obowiązkowymi są wszystkie przedmioty takie same jak w innych szkołach polskich albo w szkole w Bartoszycach, tyle że w Bartoszycach różnica polega na tym, że tam uczniowie uczą się tych przedmiotów w językiem ukraińskim z wyłączeniem języka polskiego, fragmentów geografii i historii, co jest, jak sądzę, dla państwa oczywiste. I podobnie jest w szkole, czy w Bielsku Podlaskim, czy w Hajnówce. Uczniowie, tak jak w każdej innej polskiej szkole, uczą się obowiązkowych przedmiotów w języku polskim, a oprócz tego mają dodatkowe zajęcia z języka białoruskiego, historii i kultury białoruskiej. I to od rodziców zależy, czy chcą, aby dzieci w takiej szkole chodziły na dodatkowe zajęcia. Dyrekcja nie może uzależnić możliwość nauki w takiej szkole ucznia polskiego obywatela, mieszkańca takiej czy innej miejscowości od tego, czy wyśle dzieci na dodatkową naukę języka mniejszości. Nie ma takiej możliwości zgodnie z polskim prawem.
Jeszcze pan Sławomir Iwaniuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, prosił o głos.
Sławomir Iwaniuk, szanowni państwo, ja tu chciałbym dygresję pewną zrobić historyczną z historii edukacji mniejszości białoruskiej po II wojnie światowej. Mieliśmy już podobną sytuację na początku lat 70., kiedy też właśnie wprowadzono taką wykładnię odnośnie dodatkowego języka białoruskiego, kiedy skończyło się to tragicznie, kiedy w roku szkolnym jeszcze 1969-70 11 tysięcy dzieci uczyło się w podstawówkach, to już po 4 latach, kiedy wprowadzono okulnikiem właśnie taką wykładnię, jak tutaj słyszymy od pana ministra, spadło to o chyba 60-70% i w połowie 70-tych lat w tychże podstawówkach uczyło się już chyba niecałe 4 tysiące dzieci języka białoruskiego jako mniejszości narodowej. Więc myślę, że w tym kierunku idziemy, więc niestety wracamy do dawnych, dawnych czasów. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Ponownie zabiorę głos, może żeby troszkę odejść od jakichś szukania analogii historycznych, bo to nie o to chodzi. Mamy jakby współczesność, mamy inne realia, mamy jakby zagadnienie do rozwiązania, tak? Nie chcę nazywać problemem, rozumiem, że zagadnienie będzie lepszym sformułowaniem. Nie jestem historykiem też, stąd może nie mam tej oceny historycznej aktualnego stanu jakby rzeczy, tak, czy procesów. Wydaje mi się, proszę państwa, żeby też nie było tutaj jakichś takich nieporozumień czy niedomówień. Są określone przepisy oświatowe regulujące kwestie edukacji mniejszości narodowych i działań szkół, które są uniwersalne dla każdej z form. Są przewidziane 3 formy realizacji zadań przez szkołę. Poprzez nauczanie w języku, poprzez nauczanie dwujęzyczne i poprzez nauczanie języka. W rozporządzeniu ma to określenie dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej, ale to jest określenie z rozporządzenia, bo jest mowa o tym, że jest to przedmiot obowiązkowy dla danego ucznia z wszystkimi konsekwencjami wpływające na promocję i tak dalej. Rozporządzenie też przewiduje, owszem, możliwość rezygnacji z tego obowiązku w określonym terminie i to też jest zapis uniwersalny, czyli dotyczący każdej z form, bo mamy dwie różne rzeczy, tak mi się wydaje, w praktyce, a jestem też praktykiem, też mam jakby kontakty z różnymi szkołami mniejszościowymi z racji na ich specyfikę. Czym innym jest struktura określona w rozporządzeniu, a czym innym formy realizacji zadań. Jest struktura, która mówi o szkołach, oddziałach, grupach oddziałowych, grupach międzyszkolnych i są formy nauczania w języku, dwujęzyczne i nauczania języka i kultury i historii mniejszości. Forma, określenie dodatkowy nie oznacza, że jest to przedmiot dodatkowy, ponieważ staje się on językiem przedmiotem obowiązkowym. Czyli należałoby uznać, że te rozwiązania, które są proponowane, delikatnie rzecz ujmując, dla jednej z form nauczania języka, przechodzą na inne formy. Stąd apeluję do wszystkich o uważność, tak, żeby faktycznie mieć świadomość, jakie konsekwencje próba wprowadzania zmian w tym systemie może za sobą pociągnąć. Dziękuję.
Jeszcze tylko 2 zdania na koniec. Pan dyrektor ma w zasadzie w jednym elemencie rację. W momencie, kiedy rodzice ucznia zdeklarują, że chcą, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia dodatkowe, co pan również podkreślał, z języka danej mniejszości narodowej, to wówczas dziecko ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i to także wpływa na promocję. Do momentu, do którego rodzice nie zmienią zdania. I pan dyrektor wyraźnie podkreślił również, że jest to język dodatkowy, a więc jest to język poza obowiązkową siatką godzin, która obowiązuje we wszystkich szkołach w Polsce. Więc rodzic ma prawo zdeklarowania, że ich dziecko będzie uczęszczało na zajęcia dodatkowe, ale ma również prawo do tego, aby z tych zajęć zrezygnować, a pan dyrektor nie może zapisać obowiązku uczestniczenia na dodatkowe zajęcia w danej szkole, ponieważ polskie prawo nie przewiduje takiej sytuacji. Inna jest sytuacja, jeszcze raz powtórzę, w tej szkole, gdzie językiem wykładowym jest inny język niż język polski. Wtedy ze względów oczywistych, no, dziecko musi władać tym językiem i nie ma innej możliwości, aby uczestniczyło na zajęciach. Jeszcze raz powtórzę, nikt nie zamierza także naciskać czy zmieniać sposób funkcjonowania szkół. One nadal mogą, powinny propagować zajęcia, konkursy, które kulturę, język danej mniejszości narodowej propagują. Natomiast nie ma obowiązku, aby uczeń danej szkoły, jeżeli w pewnym momencie jego rodzice zrezygnują, przypomnę, z dodatkowej, czyli nieobowiązkowej nauki języka mniejszości, aby nadal mógł w tej szkole się uczyć. On może uczestniczyć w zajęciach promujących kulturę danej mniejszości, ale nie musi. To nie jest jego obowiązek. Tak jak nie można zmusić ucznia do tego, aby wystartował w zawodach, nie wiem, sportowych, w konkursie z jakiegoś przedmiotu, tak samo nie można zmusić do tego, aby przymusowo uczestniczył w zajęciach z jakiegoś języka. To jest wolna wola tego rodzica. Jeżeli chce, aby jego dziecko uczyło się języka danej mniejszości, ma do tego prawo. I my tego prawa nie zmieniamy, nie chcemy go odebrać.
Pan przewodniczący Kuprianowicz, bardzo proszę.
Wydaje mi się, że tutaj dobrą analogią może być sytuacja z innym rodzajem szkół, specyficznym rodzajem szkół. Mam na myśli szkoły muzyczne. Rodzic, który wysyła dziecko do szkoły muzycznej na przykład, podejmuje decyzję, że dziecko będzie uczyło dodatkowych nieobowiązkowych przedmiotów, które nie są w siatce przedmiotów obowiązujących w całym kraju, tylko w szkołach muzycznych, będzie się uczyło przedmiotów dodatkowych, związanych, mających charakter muzyczny. I w pewnym momencie procesu edukacji rodzic decyduje, że jednak nie chce, żeby dziecko się uczyło tych przedmiotów muzycznych. Co wtedy ten rodzic robi? Przynosi dziecko do innej szkoły. Nie zostaje w tej samej szkole, tylko przynosi do innej szkoły. Ponieważ jest to szkoła muzyczna, gdzie są nauczane przedmioty muzyczne. I na analogicznej zasadzie przez dziesięciolecia funkcjonowały szkoły, które my określaliśmy jako szkoły mniejszościowe. Jeśli chodzi o kwestię innej sytuacji w przypadku szkół z nauczaniem w języku mniejszości, to oczywiście jest to inna sytuacja, natomiast pojawia się bardzo proste pytanie. Czy uczeń uczęszczający do szkoły z nauczaniem w języku mniejszości, ukraińskim czy białoruskim, czy litewskim, jeżeli rodzic podejmie decyzję, że dziecko jednak się nie będzie uczyło danego języka mniejszości w tej szkole, czy ten uczeń nadal może chodzić do tej szkoły, uczyć się tych wszystkich przedmiotów w języku ukraińskim? I tak jak pan minister powiedział wcześniej, ale nie powinien się uczyć języka danego języka mniejszości jako języka mniejszości. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, że w szkole z na przykład ukraińskim językiem nauczania uczeń będzie chodził na wszystkie przedmioty w języku ukraińskim z wyjątkiem języka ukraińskiego. No a jeżeli wycofa deklarację, nie powinien na ten język przecież chodzić, logicznie rzecz biorąc. Poza tym warto też zwrócić uwagę, że podstawą do funkcjonowania szkół z ukraińskim językiem nauczania jako językiem mniejszości jest to samo rozporządzenie ministra edukacji z 2017 roku dotyczące działań na zachowanie tożsamości mniejszości. Więc jeżeli rodzic wycofałby tę deklarację, więc jaka jest podstawa tego, aby korzystał z tego nauczania w języku mniejszości, bo przecież jest to na podstawie tego samego rozporządzenia. Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, jeśli chodzi o szkoły muzyczne, wydaje mi się, że myli pan jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, są szkoły muzyczne, które uczą tylko i wyłącznie samej muzyki i one nie obejmują takich podstawowych zajęć ogólnokształcących, takich samych na poziomie szkoły podstawowej czy szkoły ogólnokształcącej. Są szkoły muzyczne, które mają w sobie i wtedy oczywiście jest to tylko i wyłącznie, to są dodatkowe zajęcia, jakby dodatkowa szkoła dla tego ucznia. Natomiast są szkoły muzyczne, w które mają także tę część ogólnokształcącą, tak to nazwijmy. I jeżeli uczeń tam przestanie uczęszczać na zajęcia muzyczne, ma prawo dokończyć edukację w tym typie szkoły, korzystając z zajęć ogólnokształcących. Jeśli chodzi o język mniejszości narodowej, jeszcze raz powtórzę, to jest dobra wola rodzica i jego wolna wola, na której nikt nie może zmienić. Ani my, ani dyrekcja szkoły, ani kurator, ani ktoś inny. To rodzic decyduje o tym, czy jego dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka mniejszości narodowej. Może być pewien paradoks, ja zgadzam się z panem, że byłby to paradoks, że chciałby, aby jego dziecko uczęszczało do szkoły, w której językiem wykładowym, trzymając się już pana przykładu, byłby język ukraiński, ale nie chciałby, aby jego dziecko uczestniczyło na dodatkowe zajęcia z języka mniejszości narodowej. To byłby paradoks, ja zgadzam się z panem, ale to jest wolna wola rodziców. My nie możemy tego zmienić. Może być również sytuacja taka, że z języka mniejszości narodowej maturę może zdawać osoba, która nie uczęszczała na dodatkowe zajęcia z języka jakiegokolwiek mniejszości narodowej, a mimo to przystąpić do egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Czyli nie ma takiego ścisłego związku z tym, że ktoś musi albo ma obowiązek uczestniczenia na zajęcia języka mniejszości narodowej, a potem egzaminu mógłby nie zdawać. Tutaj nie ma ścisłego związku. To zależy od woli rodziców, a w przypadku już tych uczniów maturzystów, od ich woli, czy chcą zdawać dany język chociażby na maturze, chociaż wcześniej go nie wybrali na przykład w szkole średniej, ale chcą go zdać na maturze.
Tak. Bardzo prosimy panią dyrektor zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania z miejscowości Górno. Bardzo proszę.
Mikrofon ma pani wyłączony.
Prosimy o włączenie mikrofonu.
Tak.
O, teraz jest ok.
Z miejscowości, dzień dobry państwu, Górowo i Ławeckie, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Maria Olga Sycz. Witam wszystkich państwa, szczególnie państwa dyrektorów wszystkich szkół. Ja chcę przyłączyć się do głosu pana Grzegorza Kupianowicza i jakby wzmocnić, podkreślić to, co on powiedział. Że bardzo nas boli, że od pewnego czasu właśnie wszedł taki przepis, który daje taką możliwość rezygnacji z nauki języka ukraińskiego, bo wcześniej tego nie było przez lata. I tak jak w przypadku naszej szkoły z ukraińskim językiem nauczania, tak jak każdego innego przedmiotu, matematyki, historii, ten rodzic jak deklarował na początku edukacji, kiedy zgłaszał chęć, żeby jego dziecko uczyło się w naszej szkole, deklarował również naukę języka ukraińskiego i to trwało przez cały proces edukacji. I możliwości rezygnacji z tego nie było, z czym my jako dyrektorzy zgadzamy się i jako też mniejszość ukraińska akurat w tym wypadku, że tak powinno być. Ponieważ jak zaczyna tą edukację tak i szkole, powinien ją w taki sam sposób skończyć jak każdego innego przedmiotu. Natomiast danie możliwości od paru lat rezygnacji z tego przedmiotu po prostu w naszym akurat dzięki Bogu nie ma takiego przypadku jeszcze do tej pory, ale tak boimy się czegoś takiego, bo zrobi to wielkie zamieszanie w szkole, bo zrobiłoby na pewno niepotrzebne i myślę, że to jest bardzo zła możliwość, że dano taką możliwość i taką furtkę. Dziękuję bardzo.
Aha, ja już w temacie podręcznikowym, bo nie wiem, czy temat... Och, dobrze, to dacie mi znać kiedy.
Dobrze. Pan Bosman, bardzo proszę.
Jeszcze raz Bosman. No, przecież pan minister powiedział to już wcześniej 20 minut temu i odpowiedział na to pytanie. Przecież nie możemy zmuszać dzieci, tak jak ja bym teraz mam dzieci romskie w mojej szkole, na przykład 10 uczniów i dwóch by zrezygnowało z tego, żebym zaznaczał wsio moich dzieci, żeby nie chodziły na jakieś tam dodatkowe zajęcia i tak dalej. No przecież nie możemy zmuszać tych dzieci. Ja nie mam przeciwko państwu niczego, ale wiem, że jak ja nie zgłoszę 10 uczniów, tylko 8, no to nie na tych dwóch nie dostałem dodatkowej subwencji. No to powiedzmy wprost, o co chodzi. Dziękuję.
to ja się odniosę, bo jakby chyba też jest błędne rozumienie. Tutaj podpowiada pan Sławomir Iwaniuk, że dyrektor nie widzi tych pieniędzy z subwencji, ponieważ szkoła otrzymuje finansowanie z samorządu, a to samorząd otrzymuje subwencje, jest to jakby zupełnie poza obiegiem finansowym szkolnym. Chodzi zupełnie nie o subwencje chodzi właśnie. Według jakby też mojego wyczucia i jasnych, zdecydowanych sygnałów ze strony środowiska mniejszości białoruskiej, liderów stowarzyszeń, chodzi o utrzymanie tej struktury, która funkcjonowała od kilkudziesięciu lat i zaspokajała potrzeby edukacyjne mniejszości białoruskiej. Bo ja rozumiem, że u pana w szkole jest realizowana forma grup międzyoddziałowych czy międzyszkolnych. Czy cała szkoła jest objęta? Są dodatkowe nauka języka, rozumiem, tak, który z chwilą, więc to też jest to jakby coś innego, bo każda szkoła może wprowadzić dodatkowe zajęcia, na jakie ma finansowanie z samorządu na przykład i to mogą być zajęcia o różnej specyfice i o różnym charakterze. Również mogą być takie, które podtrzymują tożsamość danej mniejszości, ale będą to te zajęcia, które nie mieszczą się w katalogu ustaw czy rozporządzeń ministerstwa, są przejawem dobrej woli albo rozumienia potrzeb danego samorządu. To jest coś zupełnie innego. I nie sądzę też, żeby te dodatkowe zajęcia, o których pan mówił, były wprowadzane do SIO i samorząd otrzymywał dodatkową subwencję, bo nie są organizowane na podstawie tego rozporządzenia regulującego edukację. Ale jeszcze wracając do kwestii też maturalnych. Ja przepraszam, może jakby temat wydaje się dla niektórych na tyle odległy, że ta dyskusja jest nieciekawa, ale wydaje się, że z perspektywy generalnie wszystkich mniejszości, które mają jakby w swojej tkance społecznej i kulturowej szkoły mniejszościowe, jest to temat fundamentalny. Jeżeli chodzi o matury, no to jest ten obowiązek maturalny nałożony na absolwentów szkół i oddziałów. On jest na poziomie ustawy. I ten obowiązek jest obok matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Jest też język mniejszości narodowej dla absolwentów szkół oraz oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości, bez względu na formę. Nie ma rozróżnienia formy. Bo rozumiem, że formy są dopuszczone trzy. Jeszcze raz to powtórzę. Jest forma nauki przedmiotu, język mniejszości, nauki w sposób dwujęzyczny i nauki w języku. I według zapisów ustawy jakby nie ma rozróżnienia na poszczególne formy, tylko generalnie dotyczy wszystkich absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem danej języka danej mniejszości. A prawdą jest też to, że uczeń, który nie uczy się języka danej mniejszości, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmiot z języka mniejszości, tylko na innej podstawie. Wtedy nie na podstawie obowiązku ustawowego, o którym mówiłem, który dotyczy, podkreślam jeszcze raz, absolwentów szkół z nauczaniem języka mniejszości, bądź oddziałów z nauczaniem języka mniejszości jako tych wyodrębnionych struktur, a na podstawie możliwości zdawania przedmiotu dodatkowego. No jest egzamin dodatkowy, tak jak można wybrać, nie wiem, biologię, chemię, powiedzmy tak, geografię, w tym też język mniejszości. To ma zupełnie inny charakter, zupełnie inny status, bo nie warunkuje przecież w żaden sposób ani zdania matury, ani jakby no, nie leży w tym katalogu przedmiotów obowiązkowych, w którym jest, jeszcze raz podkreślam, przedmiot język białoruski, czy język ukraiński, czy język litewski, bo takie szkoły funkcjonują. To też tak kwoli uzupełnienia z punktu widzenia tej praktycznej, jak to się przekłada później na praktykę i jakie zagrożenia ze sobą może to nieść w przyszłości, z którymi możemy się później borykać i jakoś się próbować rozwiązywać, ale właśnie no, jak. Chcę też jeszcze raz podkreślić, że ta interpretacja, że inna sytuacja jest szkół jako szkół z nauczaniem języka mniejszości, a inna szkół z nauczaniem w języku mniejszości, w prawie tego rozróżnienia nie ma. bo wszystkie przepisy dotyczą szkół z nauczaniem języków mniejszości, które realizują to nauczanie w różnych formach. I te formy na poziomie rozporządzenia są przewidziane trzy. Zapisy ustawowe określają pewne obowiązki co do wszystkich szkół, bez znaczenia na formę realizacji zadań na rzecz podtrzymywania tożsamości, czyli nauczania języka danej mniejszości. Dziękuję.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Wbrew temu, co pan dyrektor mówił, jednak subwencja oświatowa ma duży związek z wykazaną liczbą uczniów uczących się języka mniejszości narodowej, bo jak państwo wiedzą, chyba na poprzednim spotkaniu komisji o tym rozmawialiśmy, są dodatkowe wagi i znaczące środki na dodatkową naukę języka mniejszości narodowej. Także jednak jest związek finansowy i jeszcze raz powtórzę, zgodnie z polskim prawem to rodzic decyduje, czy jego dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia i w związku z tym, czy z dodatkowych zajęć zdaje potem egzamin maturalny. Czym innym jest sytuacja na przykład w szkołach litewskich, gdzie język litewski jest językiem wykładowym i wówczas rzeczywiście ci uczniowie mają obowiązek zdawania matury w języku litewskim i tak się co roku dzieje. I to tyle.
Szanowni państwo, pozwólcie, że skorzystam tutaj z swojego takiego integralnego uprawnienia, jakim jest prowadzenie naszego spotkania. Mam poczucie, że wybrzmiało stanowisko ministerstwa, które przypominam jest organem, który odpowiada za interpretację przepisów i je tworzy. Wybrzmiało też stanowisko strony mniejszościowej, które zostało tutaj zaznaczone. Warto natomiast i chciałbym, żeby to w protokole wybrzmiało, bo niezależnie od tego, ile razy i jak będziemy coś mówili, to nikt nie zmienił ani systemu, nikt nie zmienił prawa, a jeśli na skutek no, tych osób, które są w systemie edukacji najważniejsze, czyli dzieci i ich rodziców, dochodzi do konieczności wyinterpretowania takiego czy innego stanowiska, no to jest czymś oczywistym, że tak musi być. Proszę pozwolić, ale nie chciałbym, żeby to było wznowieniem dyskusji, ale warto się zastanowić, dlaczego tak się może dzieje, że i tam szukać ewentualnie odpowiedzi, bo to mnie jako rodzica nawet, jako przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji w Radzie Miasta Warszawy, co prawda, ale gdzie z problemami edukacyjnymi mamy do czynienia, ale przede wszystkim jako rodzica trójki dzieci. Mnie by to interesowało, co takiego się dzieje, że nagle w trzeciej klasie na przykład więcej niż jedna osoba, albo jak słyszałem, cały oddział decyduje o tym, że nie chce dalej z tego dodatkowego uprawnienia korzystać. I może tu trzeba byłoby szukać pewnie, ale to podejrzewam, bardziej indywidualnych wyjaśnień tych sytuacji, a nie jakichś generalnych przepisów. Myślę, że wszystko tu wybrzmiało. Panie dyrektorze, proszę pozwolić, że przejdziemy do kolejnego z tych punktów, bo pewnie dyskusja będzie nie mniejsza, a jeden już ma tak długą genezę z tych tematów że, i historię, że na pewno będzie nie mniejsza. Tu ja proszę pozwolić, że...
Można do trzeciego punktu.
Dobrze, do trzeciego, ale do ale trzeciego,
to,
czyli...
To króciutko.
Dobrze, bardzo proszę.
Szanowni państwo, jakby w trzecim punkcie, który jest też w tym bloku właśnie związany z edukacją, mamy temat związany z dyskryminacją mniejszości niemieckiej i problemami, z którymi mniejszość niemiecka się boryka. Nie mamy w naszym gronie przedstawicieli mniejszości niemieckiej, którzy w związku z tą sytuacją zawiesili swoje członkostwo. Na posiedzeniu grudniowym pan minister Czarnek mówił, że jest szansa, że w drugim semestrze tego roku szkolnego dzieci niemieckie będą miały przywrócone nauczanie w pełnym zakresie godzin, tak jak wszystkie inne mniejszości w tym kraju, czyli do 3 godzin języka niemieckiego. Z tego co wiemy, sytuacja się nie zmieniła. Panie ministrze, czy możemy dowiedzieć się, czy jest szansa na zmianę tej sytuacji dyskryminującej dzieci niemieckie w Polsce?
O tym na spotkaniu grudniowym. Jeżeli Sejm podejmie decyzję o zwiększeniu kwoty na nauczanie dzieci deklarujących chęć uczęszczania na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, to oczywiście także będziemy mogli zmienić rozporządzenia i przywrócić 3 godziny nauczania, tak jak w innych przedmiotach. W innej sytuacji dyskryminowalibyśmy samorządy, nie dając im właściwej wysokości subwencji na nauczanie tego języka. I dopóki nie ma zmiany ustawy budżetowej, no my nie możemy zmienić rozporządzeń.
Ja to rozumiem, a czy są prowadzone działania w kierunku zmiany tej ustawy? Ustawy budżetowej? Bo to też jakby jest, myślę.
Ta ustawa dopiero niedawno została uchwalona, 1,5 miesiąca chyba temu. Być może przy kolejnej nowelizacji budżetu, jeżeli ona będzie, to do tematu wrócimy.
Dziękuję, rozumiem.
Czy ktoś z Państwa w tym punkcie? Panie dyrektorze, ma Pan kogoś zgłoszonego? Aha. No nie, no to w takim razie przechodzimy do tego punktu w bloku resortu edukacji i nauki trzeciego, czyli sprawy podręczników, bo tutaj kilka osób zdeklarowało.
Mam jakby zgłoszenie, że pan Marek Syrnyk ma przygotowane eksperckie wystąpienie do tego.
O podręcznikach.
O podręcznikach.
To może damy mu jakby prawo rozpoczęcia. Bardzo proszę, pani przewodnicząca, dziękuję.
Bardzo prosimy pana Marka Syrnyka o, znaczy oddajemy głos i prosimy o zapoznanie nas z informacją, którą przygotował. Jest pan? A, jest.
Już się pokazałem. Dzień dobry państwu. Marek Sednik, Fundacja Prosznita, Wałcz, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich państwa. Ja wysłuchałem bardzo uważnie na początku wystąpienia pana ministra i pani, przepraszam, nie zapomniałem nazwiska, z Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie finansowania podręczników i książek pomocniczych do nauki języka mniejszości narodowych etnicznych w Polsce. I tam usłyszałem taką też informację, której też nie miałem, że w tym roku będą dofinansowane podręczniki w wysokości 70%, a książki pomocnicze około 30%. Tymczasem 14 kwietnia otrzymałem informację właśnie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, że możliwe będzie dofinansowanie na temat podręczników. Nic nie mówiliśmy, natomiast możliwe będzie dofinansowanie książek pomocniczych w wysokości 11 albo 20%. Więc bardzo chciałbym o sprecyzowanie dokładnie, jak to będzie wyglądało. Proszę państwa, problem jest bardzo istotny i moim zdaniem troszeczkę, pomijając wszystkie inne kwestie, to nie jest ten czas, kiedy my powinniśmy otrzymywać jako instytucje, które są zaangażowane w ten proces wydawniczy, czy włączyły się w proces wydawniczy, kiedy my otrzymujemy informacje w momencie, kiedy przynajmniej w naszym przypadku te wszystkie działania dotyczące wydawnictwa w roku 2023 podręczników i zeszytów ćwiczeń, one są prawie na ukończeniu. To znaczy my, składając do państwa informacje w ubiegłym roku odnośnie naszych planów wydawniczych, dokładnie zaznaczyliśmy, co, jak i kiedy będziemy chcieli wydawać i z jakimi ofertami do państwa się, z jaką ofertą do państwa wydawniczą wystąpimy, zawierając też wstępny preliminar kosztów, ile to miałoby kosztować, jakby to miało wyglądać, tak? Więc informacje, którą otrzymujemy w kwietniu, w połowie kwietnia, powoduje to, że cała ta machina, która jest uruchomiona i działa, a więc mamy już swoje również zobowiązania, stawia nas w sytuacji na takiej, jakby tu użyć słowa, no niefajnej w każdym razie, tak? I co mamy z tym fantem zrobić? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, toczy się dyskusja pomiędzy nami a przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, dosyć żywawa od pewnego czasu, mailowa, dotycząca tego na przykład żądania czy prośby, czy sugestii, żebyśmy uzasadnili potrzebę wydawania ćwiczeń do podręcznika. Tak? Myśmy przygotowali na ten rok podręcznik do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dwa zeszyty ćwiczeń. Państwo tą informację w Ministerstwie Edukacji mieliście przynajmniej od września ubiegłego roku. Ja nie widzę powodu uzasadniania, dlaczego potrzebne są ćwiczenia do podręcznika. No, bo jest po prostu komplet i tak to powinno wyglądać i chyba wszędzie tak to wygląda. Pytanie jest, znaczy problem jest podstawowy, pomijając kwestię dat, terminów i kiedy my się o tym dowiadujemy, pytanie jest istotne, inne też. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie do wydania zeszytów ćwiczeń w wysokości 11 czy 20%, proszę mnie o wskazanie, skąd mamy wziąć jako fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma pieniędzy na to, skąd ma wziąć pozostałe 80%. Bo tego nie wiem. W tej chwili, żeby podręcznik mógł być poddany, oddany do recenzji, to jest koszt około 3600 zł. W naszym przypadku, żeby to, te pieniądze zebrać, prowadzimy zbiórkę internetową. I więc pytanie jest następne, czy tak to powinno rzeczywiście wyglądać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan, przepraszam bardzo, Łukasz Grzędzicki.
Łukasz Grzędzicki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ja w podobnym właśnie, w podobnym klimacie, bo my na komisji wspólnej od wielu lat zawsze mówimy o tym, że jest problem z podręcznikami. Problem z podręcznikami bierze się głównie z tego, że nie ma chętnych do wydawania tych podręczników, bo to jest kompletnie nieopłacające się przedsięwzięcie i od wielu lat szukają różne organizacje mniejszościowe w gestii swojej, w granicach swoich języków, potencjalnych autorów i chodzimy za nimi, namawiamy ich do przygotowywania tego podręcznika, przekonywujemy i tak dalej. Ja jestem pozytywnie zaskoczony z jednej strony, że do MEN-u w końcu wpłynęło tyle, zapotrzebowania na te podręczniki, bo dotychczas to było raczej tak, że tych pieniędzy było akurat albo w pobliżu. A teraz raptem 6 razy większe zapotrzebowanie w środkach niż to jest szok i mam pytanie, dla skąd to się wzięło? Bo rozumiem, że są wahania duże na rynku papieru, drukarni i tak dalej, ale nie 600%, chyba że ktoś taką inflację przewidział na koniec roku, lepiej nie. Ale proszę Państwa, my regularnie jako środowisko swoim sumptem wydajemy, wpakujemy pieniądze w proces wydawniczy i wydajemy 1-2 podręczniki rocznie. Mamy duże ssanie, duże zapotrzebowanie, bo jest duża populacja dzieciaków się uczących. I biorąc pod uwagę no, ten nakład 1000 albo 2000 czasami, tak, rocznie wydajemy tych podręczników i proces jest taki, że pod koniec, teraz obecnie ten podręcznik powstaje, pod koniec roku pewnie są negocjacje z MEN-em, zakup tych podręczników, dotychczas było w